Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia ze zorganizowaną masową akcją inspirowaną przez Białoruś, która ma doprowadzić do destabilizacji sytuacji. Szef rządu odniósł się do śmierci 3 osób, których zwłoki znaleziono w rejonie przygranicznym. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Straż Graniczna podała, że w rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki 3 osób. Premier Mateusz Morawiecki poinformował zaś, że w tamtym rejonie znaleziono zwłoki 3 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Po stronie białoruskiej znaleziono zwłoki kobiety. Premier powiedział dziś, że 3 osoby zmarły na skutek hipotermii. Staramy się pomagać wszystkim, którzy przekroczyli granicę. Uratowaliśmy życie 8 osób, które zostały uwięzione w rozlewiskach rzeki Supraźl, przypomniał premier. W czasie konferencji prasowej szef rządu mówił, że ta tragedia ma związek z wywoływanym sztucznie przez Białoruś kryzysem migracyjnym. Rośnie presja na Polskę, jednak najważniejszym zadaniem służb jest ochrona polskich obywateli.
Mamy też do czynienia z sytuacjami, które w sposób oczywisty, w sposób absolutnie oczywisty oznaczają zorganizowaną akcję Łukaszenki, która ma już w sposób jak najbardziej masowy doprowadzić do destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński wskazał, że Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy między innymi z Pakistanem, Jordanią oraz krajami Afryki. Lotnisko w Grodnie cały czas przyjmuje loty międzynarodowe. Jak dodał minister, białoruskie służby odpowiadają za proceder międzynarodowego handlu ludźmi. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prawie minus 535 miliardów złotych to bilans transferów między Polską a Unią Europejską. Dane dotyczą lat 2004-2020. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca członkostwo we wspólnocie. Analiza została przygotowana na podstawie danych europejskich instytucji statystycznych. Wynika z nich, że w latach 2004-2020 do Polski z unijnego budżetu wpłynęło blisko 600 miliardów złotych netto. W tym samym czasie z naszego kraju do firm z państw członkowskich wypłynęło około 980 miliardów złotych netto. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista i prezes Instytutu Myśli Szumana, zwrócił uwagę, że unijna gospodarka jest w dużej mierze zależna od Niemiec. To również negatywnie wpływa m.in. na polską gospodarkę, dodał.
W okresie 2004-2020 udział nadwyżki eksportu nad importem w całej Unii Europejskiej za ten okres Niemcy mają powyżej 80%. Czyli wszyscy pracują na Niemcy. Ostatnie lata pokazują, że ten udział jest trochę niższy, między 65% a 70%. Tak niezrównoważona gospodarka Unii Europejskiej właśnie jest przyczynkiem do redukującej się efektywności. I właśnie z tymi sprawami coś trzeba zrobić, dlatego że w dłuższej perspektywie będzie to cały czas pogarszało funkcjonowanie gospodarki całej Unii Europejskiej, ale też Polski i innych krajów Trójmorza.
Profesor Zbigniew Krysiak wskazał też, że wprowadzenie waluty euro w niektórych krajach członkowskich negatywnie wpłynęło na ich gospodarkę. W tym kontekście ekonomista przytoczył przykład Portugalii, Francji oraz Włoch, które straciły średnio 200% bieżącego PKB. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podkreśla, że decyzja o nałożeniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kary na Polskę nie ma podstaw prawnych. Unijny Trybunał postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Bogatyni. Sprawa jest związana z wnioskiem Czech do TSUE. W maju Trybunał nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia w kopalni. Władze w Warszawie nie zastosowały się do tak zwanych środków tymczasowych. W następstwie rząd w Pradze zwrócił się o zasądzenie kar wobec Polski. Ostatecznie zostaliśmy zobowiązani do zapłaty okresowej kary pieniężnej. Wiceminister Jacek Ozdoba uważa, że należy rozmawiać w tej sprawie z Komisją Europejską, jak i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Polska nie ma podstaw prawnych do tego, by płacić za to, dlatego że nie ma podstawy prawnej do wydawania tego typu decyzji. Więc oczywiście należy w dalszym kroku rozmawiać z Komisją Europejską, z TSUE, aby tego typu działań już nie było prowadzonych, ponieważ to jest kompromitujące, to jest destrukcyjne dla całego Trybunału, ale i Komisji Europejskiej.
Polski rząd podtrzymuje, że nie zamknie kopalni Turów. Wskazuje, że wstrzymanie prac zakładu grozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki, która jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej. W ubiegłym roku Ministerstwo Środowiska przedłużyło koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne 6 lat, to jest do 2026 roku. Czesi uważają, że kopalnia w Turowie negatywnie wpływa na środowisko. Od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy, które mają doprowadzić do porozumienia. Minister zdrowia wskazał na dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Według Adama Niedzielskiego w najbliższych tygodniach tendencja wzrostowa się utrzyma. Szef resortu zdrowia ocenił, że średnia dzienna liczba zakażeń przekroczyła już 600. Zastrzegł, że wzrosty te przekładają się na większą liczbę hospitalizacji. Obecnie jest to już ponad 1000. Wariantem dominującym jest Delta. Minister Niedzielski zwrócił też uwagę na wzrost zleceń na testy od lekarzy z podstawowej opieki zdrowotnej.
W tej chwili już przekroczyliśmy tygodniową liczbę zleceń, mówię o ostatnim tygodniu, 30 tysięcy. Tydzień temu było to 20 tysięcy, więc widać, że z tygodnia na tydzień ten przyrost właśnie wynosi rzędu 50% i zawsze ten wskaźnik wzrostu zleceń był takim wskaźnikiem wyprzedzającym, jeśli chodzi o to, co będzie się działo z nowymi zakażeniami. Ta sytuacja jednoznacznie wskazuje, że w kolejnych tygodniach będziemy obserwowali nadal dynamiczne wzrosty. Nie ma tutaj jeszcze, nie możemy absolutnie w żaden sposób liczyć na to, że będzie jakiekolwiek spowolnienie tego procesu wzrostu liczby zakażeń.
Minister był też pytany o ewentualne obostrzenia. Jak przekazał, przyjęto granicę średnio 1000 zakażeń koronawirusem dziennie, poniżej której nie będzie dyskusji na temat wprowadzenia restrykcji. Podał, że największy odsetek zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców obok województwa lubelskiego jest też w podlaskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Wicepremier, minister kultury profesor Piotr Gliński przebywał w poniedziałek z wizytą na Litwie. W Wilnie polityk odwiedził rozbudowywany Dom Kultury Polskiej. To jedna z większych instytucji polskich na Litwie, mająca na celu organizację życia kulturalnego Polaków. Podczas wizyty wicepremier dziękował inicjatorom jej powstania, dyrekcji oraz pracownikom za wkład w rozwój polskiej kultury na Litwie. Zapewnił także, że takie instytucje zawsze będą wspierane.
Zawsze będziemy wspierać te inicjatywy i zarówno te inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, instytucji zrzeszających, integrujących Polaków za granicą, jak i inicjatywy medialne. To jest bardzo ważne przesłanie, bo ono niesie możliwość dialogu, możliwość współpracy, możliwość rozmowy.
Na Litwę udał się też m.in. szef KPRM. Minister Michał Dworczyk mówił, że rozbudowa Domu Kultury Polskiej jest największą polonijną inwestycją poza krajem w ostatnich latach.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, a właściwie jego rozbudowa, której budżet opiewa na około 40 milionów złotych, to największa inwestycja poza granicami kraju o charakterze polonijnym, stricte polonijnym, czyli realizowana na rzecz Polaków poza granicami kraju w ciągu ostatnich lat.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest miejscem szczególnym dla społeczności polskiej na Litwie. Mieszczą się w nim siedziby wielu polskich organizacji działających na rzecz naszych rodaków. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z darczyńcami niesie pomoc potrzebującym w Libanie. Do tego kraju dotarł kolejny transport z pomocą humanitarną. Liban zmaga się z kryzysem migracyjnym i ekonomicznym. Kraj, który liczy 4,5 miliona mieszkańców, przyjął 2 miliony uchodźców z Syrii i 500 tysięcy uchodźców z Palestyny. Władze nie są w stanie utrzymać tak dużej liczby osób. Jeden z obozów dla uchodźców odwiedził ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia.
Obowiązkiem krajów, które rozpętały wojnę zarówno w Iraku, jak i w Syrii, obowiązkiem ich jest teraz też zająć się tymi uchodźcami, a nie zrzucać wszystko na jeden mały, słaby kraj. To doprowadziło do strasznych sytuacji. Przykładowo ta zapaść ekonomiczna doprowadziła do tego, że ktoś, kto pracuje w sferze publicznej, dostaje $40 miesięcznie. To nawet na dojazd nie za bardzo wystarcza. Natomiast ktoś, kto jest uchodźcą, dostaje $400. To powoduje napięcia społeczne, niepokoje. No, brakuje wszystkiego. Od żywności, przez paliwo, po leki.
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zorganizowało już kilka takich transportów z pomocą. Organizacja współpracuje z polskim rządem, a także państwowymi i prywatnymi firmami. Za transport odpowiedzialne jest wojsko. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.